rozpoczęły się takie nasze spotkanie z pogańską bohaterką, kobietą pochodzącą z okolic Tyru, którą scharakteryzowałyśmy jako obcą, jako tę, którą praktycznie wszystko, prawie wszystko od Jezusa dzieli. Dzieli ją i narodowość, i pozycja, i płeć, i religia, i cała tradycja też i wychowanie. Wszystkie elementy kulturowe, etniczne, też nawet polityczne. Tutaj widzimy wielką różnicę interesów pomiędzy kobietą a Jezusem. Jest natomiast jeden wspólny punkt łączący ich, a mianowicie miłość. Kobieta jest matką poszukującą, pragnącą dobra dla swojego dziecka. Dziecka, które przeżywa zagrożenie. I ta miłość doprowadziła ją do wiary, a z kolei ta wiara doprowadziła kobietę do spotkania z Jezusem, do wyrażenia też tej swojej postawy zaufania, zawierzenia, też uniżenia wobec Jezusa, z tym przekonaniem, że Jezus poczyni ten wielki cud, to wielkie dobrodziejstwo również dla córeczki kobiety pogańskiej. Ale za chwilę zobaczymy, że to wszystko nie jest takie proste i sprawa nam się na chwilę skomplikuje, ale w tym celu, aby odniesiony skutek miał jeszcze większy zasięg i działanie. Także ta Ewangelia, ona nam pokazuje takie niekonwencjonalne działanie Jezusa. Ona nam będzie również wiele rzeczy mogło tłumaczyć w naszym życiu. Na przykład, dlaczego Jezus czasami mówi nie? Albo dlaczego nie wysłuchuje nas wprost? Dlaczego czasami wydaje nam się, że się w jakiś sposób z nami droczy? Tutaj właśnie ten tekst objawi nam coś z tego stylu przedziwnej pedagogii Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Odrzekł jej: pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Ona odparła: tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszeń dzieci. On jej rzekł: przez wzgląd na te słowa idź. Zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Ta odpowiedź Jezusa na prośbę, dramatyczną prośbę kobiety, jest bardzo dziwna. Jezus jest poproszony o uzdrowienie chorego dziecka, ale w jakiś sposób się wzbrania i zaczyna mówić o rzeczy zupełnie inne. Zaczyna mówić o dzieciach, o psach i o chlebie. Bardzo tajemnicza, dziwnie wymijająca odpowiedź Jezusa. Czym jest metafora chleba i posiłku? Oczywiście tutaj w tym kontekście, taki w kontekście biblijnym, chleb symbolizuje taki ogół pokarmu, czy w ogóle wszystko to, co zaspokaja człowieka. Wszystkie potrzeby człowieka. Dlatego też my modlimy się o chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. To nie tylko modlimy się, nie tylko prosimy naszego Ojca Niebieskiego o jedzenie, to by było chyba zbyt mało, ale stajemy wobec naszego Ojca z ogółem naszych potrzeb, a te potrzeby, one są bardzo zróżnicowane. Potrzeba chleba w tej piramidzie potrzeb człowieka to jest ta podstawowa płaszczyzna. Z potrzebami ciała, potrzebami fizjologicznymi, czyli tymi najbardziej podstawowymi, które muszą być zaspokojone. Potem te potrzeby idą nieco w górę. Mamy te potrzeby płaszczyzny psychologicznej, więc potrzeby czy bezpieczeństwa, potrzeby komunikacji, bliskości, miłości, czy jakichś też dóbr intelektualnych, więzi. No i później ta najwyższa skala potrzeb to już są potrzeby duchowe, czyli również tej relacji na płaszczyźnie duchowej, potrzeby spotkania z Bogiem, tego nasycenia również duchowego, bo mamy właśnie też te różne poziomy naszego głodu. I ten chleb, chleb w Piśmie Świętym właśnie symbolizuje pokarm jako taki. Nie jest to przypadkowe, ponieważ zobaczmy, sam Jezus staje się chlebem. I przecież jest to chleb, którym nie tylko karmimy nasze ciało, maleńki, też możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście by naszą potrzebę głodu fizycznego, ludzkiego zaspokoił. U niektórych osób tak to wypadało, że się rzeczywiście tak działo, że żyły tylko i wyłącznie Eucharystią, ale chodzi tutaj w komunii eucharystycznej, w tym chlebie, przecież o wszystkie inne nasze potrzeby, nasze głody, właśnie te głody duchowe, również głody emocjonalne. I właśnie kiedy mówimy o tym chlebie i jedzeniu, mamy również na myśli, przynajmniej Jezus ma tutaj również na myśli rzeczywistość zbawienia. To jest chleb, który daje życie. I to jest właśnie taka metafora. Też możemy znów sobie tutaj powrócić do tego Izajasza, 25 rozdział od 6 do 9, kiedy po zapowiedzi zagłady tyłu, co było w 23 rozdziale Izajasza, jest zapowiedź uczty mesjańskiej, eschatologicznej, kiedy Bóg nasyci głód wszystkich ludów. Będzie to uczta najwybornniejsza. Tam akurat nie ma mowy o chlebie, ale o tłustym mięsie i o wybornych winach. Czyli takim bardzo solidnym, kalorycznym posiłku. Każdy czytelnik księgi Izajasza, tak, Pan Bóg daje to, co najlepsze. Oczywiście w ówczesnym mniemaniu to była taka rzecz najbardziej zaspokajająca głód. Ale księga Izajasza też mówi o otarciu wszelkiej łzy z oblicza człowieka przy okazji tego nasycenia, tej uczty. Mówi o zniszczeniu śmierci. I mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością zbawienia, z zapowiedzią zbawienia. Te dwa elementy, element pokarmu, nasycenia człowieka, prowadzi nasycenia przez Boga, prowadzi do doświadczenia zbawienia. I według tej wypowiedzi Jezusa, takiej bardzo metaforycznej i tajemniczej, tak osobiście bardzo podziwiam tę kobietę, że ona tak bardzo bystrze zrozumiała tę wypowiedź Jezusa i była w stanie zareagować, bo jest to swoista metafora. Oczywiście chodziło o rzeczywistość zbawienia, która w pierwszej kolejności jest skierowana do narodu wybranego, do Żydów. W Ewangelii Mateuszowej tam to rozbrzmiewa w sposób taki bardzo dosadny. Zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. To jest misja Jezusa. To jest też, moi drodzy, takie bardzo ciekawe, że Jezus jako Bóg, jako Zbawiciel świata, nie dotarł do wszystkich ludzi, nie uzdrowił wszystkich chorych, nie ogłosił dobrej nowiny na wszystkich kontynentach, we wszystkich zakątkach ziemi, chociaż był Bogiem. Tę rzeczywistość pozostawił nam, pozostawił Kościołowi i nawet stwierdził, że wy większe dzieła ode mnie uczynicie, ponieważ ja idę do Ojca. To nam pokazuje taką niesamowitą pokorę Jezusa, znaczy, że Jezus miał doskonałą świadomość i wyczucie tego, co należało do Jego zadania, do Jego misji i nawet On tych swoich granic też jakoś nie przekracza. Chociaż czasami zdarzają się wyjątki i właśnie taki wyjątek za chwilę też zobaczymy. Będzie to oczywiście wyjątek też przez Jezusa zaplanowany i chciany, który będzie też miał swoje znaczenie i swój sens. A zatem chodzi tu ten chleb, który spożywają dzieci, oznacza pełnię zbawienia, którą Jezus w pierwszej kolejności przynosi narodowi żydowskiemu. I w związku z tym Jezus tak jakby tłumaczy w tej dosyć szorstkiej odpowiedzi kobiecie, jaka jest kolejność. Jest stół i przy tym stole są zgromadzone dzieci. Tymi dziećmi jest naród wybrany, jest Izrael, który był pierworodnym synem Boga. To jest taka wielka rodzina żydowska. Tam przy tym stole w tym momencie jakoś nie ma miejsca dla nikogo innego. To porównanie do psa to była rzecz bardzo obraźliwa. W kulturze semickiej psy to były takie zwierzęta dosyć pogardzane. Zresztą w kręgach tej ortodoksji semickiej nie można spotkać zbyt wielu psów, chyba że już ktoś jest wychowany bardziej w kulturze zachodniej. Tych psów nawet na ulicy za bardzo nie widać, bo psy były uważane za zwierzęta nieczyste, żywiące się padliną, niebezpieczne, przykre, napadające na człowieka, więc stanowiły taki synonim kogoś wrogiego, kogoś też takiego, powiedzieć do kogoś ty psie, było bardzo wielką obelgą. U Żydów właśnie powstało też takie powiedzonko: kto spożywa posiłek w towarzystwie bałwochwalcy, staje się podobny do tego, kto jada wraz z psami. Zobaczmy, jak w tym kontekście pogańskim te rzeczywistości nam się bardzo łączą. Kobieta przynależy do ludu bałwochwalców. Czy zatem Żydzi mają się zniżyć do poziomu psów? No i zobaczmy, to jest ówcześnie panująca mentalność. Jezus ją doskonale zna. On jej w tym momencie nie neguje tutaj publicznie, ale niejako tym swoim stwierdzeniem prowokuje kobietę do czegoś. Do czegoś. Też rzeczą jest ciekawą, że Jezus nie używa tutaj słowa pies, tak jak nam tłumaczy Biblia tysiąclecia, inne tłumaczenia zwracają też na to uwagę, ponieważ używa zdrobnienia, używa słowa kinaria, nie słowa kion, oznacza psa, mówi o pieskach, o małych pieskach, które w kulturze grecko-rzymskiej były zwierzętami domowymi, były zadomowione, czyli jakoś też funkcjonowały, były w obrębie ludzkich domostw, bawiły się z dziećmi, więc nie były też czymś groźnym. To już też nam zmienia postać rzeczy. Nie chodzi tutaj o jakieś włóczące się po ulicy bezpańskie psy, niebezpieczne dla człowieka, ale o małe pieski, które też w jakiś sposób są włączone do rodziny. Więc mamy dzieci i mamy psy i teraz Jezus mówi o wzięciu chleba. Jezus mówi, nie jest dobrze zabrać, dosłownie wziąć chleb dzieciom, a rzucić psom. I to wyrażenie wziąć chleb to jest taki termin techniczny, który znajduje się w obydwu opisach rozmnożenia chleba. Kiedy Jezus ma nakarmić tłumy, to będzie też kontynuacja tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus najpierw naucza po dogłębnym wzruszeniu nad głodami i potrzebami człowieka, a potem też te tłumy karmi. Więc Jezus chce, aby najpierw nakarmiły, nasyciły się dzieci. I to się dokona podczas pierwszego rozmnożenia chleba. Właśnie na terenach żydowskich, nad jeziorem, Jezus rozmnoży 5 chlebów i 2 ryby dla 5000. Też to samo wyrażenie wziąć chleb będzie występować przy drugim rozmnożeniu chleba w 8 rozdziale, kiedy to rozmnożenie będzie przeznaczone dla ludności pogańskiej. I tak jak już mówiłyśmy sobie wcześniej, jest to bardzo znamienne, że to spotkanie z Samarytanką, ono się rozgrywa właśnie pomiędzy tymi dwoma rozmnożeniami chleba. W 6 rozdziale mamy rozmnożenie chleb dla Żydów, a w 8 rozdziale Jezus rozmnaża chleb dla Boga. tutaj do czynienia właśnie z takim punktem przełomowym w narracji Marka. Dlaczego? Bo zobaczmy, jeżeli ta Ewangelia Markowa jest skierowana do chrześcijan pochodzących z pogaństwa, to oni też muszą odkryć, zobaczyć, że Jezus, ten Mesjasz żydowski, jest również Mesjaszem dla nich. Że przyszedł również po to, aby zbawić Boga, aby zbawić każdego człowieka. A więc to przejście jest niesamowicie ważne. Najpierw będziemy mieć to rozmnożenie chleba dla Żydów, więc nakarmienie Izraela. Tam wszystko też posiada swoją specyficzną symbolikę, ponieważ mamy właśnie Żydów i pozostaje nam 12 koszy łomków. Jest tutaj użyte greckie słowo kofinos na te koszyki. Były to koszyki używane przez Żydów, takie małe koszyki wiklinowe. Dlaczego 12? Oczywiście w odniesieniu do 12 pokoleń Izraela. Jezus przychodzi najpierw do swojego ludu, aby go zjednoczyć. Dlaczego? Bo zwróćmy uwagę, bo już o wiele wcześniej, po upadku, po śmierci króla Salomona, królestwo izraelskie, 12 pokoleń, rozbija się. 10 pokoleń odchodzi od Jerozolimy, od pokolenia Judy i Benjamina, tworzy państwo północne, które potem jest zaanektowane przez Asyryjczyków. Część z tych ludzi jest wywieziona do Asyrii, przybywają tam ludzie z terenu Mezopotamii, poganie, dochodzi do wymieszania. Ta ludność zostaje pogardliwie przez Judejczyków nazywana Samarytanami. No i dochodzi właśnie do sytuacji bardzo problematycznej. Judejczycy podbici przez Babilończyków też są wywiezieni na wygnanie. Potem powracają po edykcie Cyrusa, odbudowują tożsamość Izraela, tego przedwygnaniowego, i to oni uważają się za spadkobierców ludu Boga, z którym Bóg jedyny zawarł przymierze. Ale to nie są wszystkie pokolenia. Gdzieś w Galilei, w Samarii żyją potomkowie 10 odłączonych pokoleń. No i właśnie, co z nimi? Jezus przychodzi, aby zjednoczyć swój lud. Przychodzi do Izraela. Chce zgromadzić swoich rodaków. Co nie jest rzeczą prostą. Bo co się okazuje na sam koniec działalności Jezusa? Jezus mówi w dramatyczny sposób, że tyle razy, mój ludu, chciałem Cię zgromadzić jako kogoś z Tobiskręta, a nie chciałeś. To nauczanie Jezusa, próba zjednoczenia swojego ludu, zostaje odrzucone przez Jego rodaków. Czyli ten chleb przeznaczony dla dzieci ostatecznie nie zostaje przyjęty. Czy zostaje przyjęty przez bardzo niewielu? Tych, którzy spośród Izraela otworzyli się na rzeczywistość zbawienia. Więc do jakiej sytuacji dochodzi? Że oto z tego stołu zaczynają spadać te okruchy i z tych okruchów zaczynają korzystać poganie. Ci, którzy w drugiej kolejności właśnie zostają zaproszeni, przynależą do tego nowego ludu Boga. Tutaj mamy też bardzo ciekawy symboliczny obraz, właśnie podczas drugiego rozmnożenia, już na terenach pogańskich, w 8 rozdziale Ewangelii Marka, Jezus znów rozmnaża chleb i tym razem pozostaje 7 koszy. Tu już jest użyte inne słowo na określenie kosza, mianowicie spiris. Jest to termin, który oznacza wielki kosz. Taki kosz, pamiętamy, jak święty Paweł był spuszczony w koszu z wołu miasta, kiedy uciekał, bo jego życie było zagrożone. Taki duży kosz, do którego człowiek mógł się zmieścić. To były kosze właśnie używane przez pogan, natomiast nie były używane przez Żydów. I to zróżnicowanie terminologiczne, które nie jest widoczne w tekście polskim, bo mamy tu kosze i tu kosze, ono jest widoczne w tekście greckim, ono nam właśnie dużo pokazuje. Tutaj Jezus zwraca się do Żydów, do świata żydowskiego, swoich rodaków. Tutaj zwraca się do Bogan. I mamy 7 koszyków. Co to symbolizuje ta siódemka? Otóż w Dziejach Apostolskich, w mowie Szczepana, czytamy o 7 szczepach, 7 ludach pogańskich, które zostały wypędzone z Kanaanu. Dobyli ci pierwotni mieszkańcy Kanaanu, kiedy Izraelici w tym Kanaanie się osiedlili. I to jest symbol właśnie tych różnych ludów pogańskich, które no trochę były wyrzucane z tej ziemi Kanaan, trochę się tam ostawały, potem przybywały, nadciągały, czy osiedliły się w pobliżu, właśnie stały się sąsiadami Izraela. Ciągle oczywiście były tam napięcia związane z bałwochwalstwem, bo ci poganie stawali się taką pokusą dla Izraela. Te ich kulty były takie bardzo barwne, takie bardzo ludzkie, więc przyciągały uwagę Izraelitów, no, którzy byli zaproszeni do wiary bardzo trudnej, do wiary w Boga niewidzialnego. W ówczesnej kulturze brak takiego materialnego wyobrażenia swojego Boga było rzeczą bardzo trudną. I Izraelici do tego też przez bardzo długi czas dojrzewali, dorastali. Stąd też ta obecność Boga była dla nich nieustanną pokusą do wejścia w bałwochwalstwo, do szukania sobie tych widzialnych bożków, zabezpieczeń, które miały być dla nich jakąś tam pomocą. Ale Jezus właśnie w tym drugim rozmnożeniu karmi narody pogańskie i to nakarmienie, ono staje się tutaj również synonimem zbawienia. Także jest to bardzo tutaj widoczne, że postawa kobiety, postawa Syrofenicjanki, ta jej bardzo rezolutna, głęboka wiara, wielka odwaga też i pokora, niejako popycha Jezusa do rozpoczęcia, czy przynajmniej pewnych znaków swojej działalności na ziemi pogańskiej. Wiadomo, że Jezus na tej ziemi pogańskiej nie przebywał długo, tak jakby tylko uczynił taki prorocki gest zapowiadający późniejszą ewangelizację pogan i z powrotem wrócił na ziemię żydowską, będąc wiernym temu swojemu pierwotnemu posłannictwu skierowanemu do Izraela. Ale zobaczmy, co się tutaj dokonało. Ta kobieta tą swoją nieustępliwością, też ogromną pokorą, bo zwróćmy uwagę, ona nie neguje tej pozycji, którą Jezus jej tutaj przeznacza. Mówi: tak, Panie, ja wiem, że my jesteśmy w waszym rozumieniu żydowskim tymi pieskami, tymi, możemy powiedzieć, gorszymi. My nie zasługujemy na miano tych pełnoprawnych dzieci. Nie jesteśmy Izraelem. My doskonale wiemy, że to Izrael został szczególnie przez Boga wybrany i zaproszony do zbawienia. Ale ponieważ jesteśmy tutaj blisko, to też chcemy w tym zbawieniu uczestniczyć. I zobaczmy, dla tej kobiety ta łaska egzorcyzmu, o którą ona prosiła, czyli uwolnienia jej córki, to miał być już ten okruszek zbawienia, to czym jest zbawienie, to jest zwycięstwo nad złym duchem. To miał być ten okruszek zbawienia, który ona już pragnęła uchwycić w swojej dłonie, ten okruszek spadający ze stołu Izraela. Jak wielka pokora tej kobiety zrozumiała w sposób genialny swoją pozycję, swoje miejsce. Została wydobyta z jej serca ta niezwykła odpowiedź, to przekonanie, jakby była przekonana: Panie, ja wiem, że Ty chcesz nam pomóc. Chociaż jeszcze wprost o tym nie mówisz, teraz będziemy sobie zadawać pytanie, dlaczego Jezus tutaj dokonuje takiej dziwnej pedagogii, ale kobieta to wyczuwa. To jest też tutaj widoczny jej niesamowity geniusz, jej niesamowita wrażliwość z jednej strony na córkę, może nawet to cierpienie tak ją usprawniło do właściwej, słusznej, bardzo pokornej reakcji. A z drugiej strony właśnie to zaufanie do Jezusa, o którym słyszała, może słyszała właśnie o Jego wielkim miłosierdziu, trosce o człowieka, o Jego wielkiej dobroci. słowo o Jezusie zrodziło w niej tak głęboką wiarę, że ta wiara nie cofnęła się nawet wobec pozornej odmowy ze strony Jezusa. Takie pozorne odmowy, one są takimi próbami wiary człowieka, wiesz, próbami naszej wiary. Czasami o coś bardzo długo prosimy i to się nie dzieje. Możemy sobie też zadawać pytanie, dlaczego? I trochę w tym tekście też zauważamy odpowiedź, dlaczego. Więc ta misja Jezusa do kogo była skierowana? Czy do Żydów, czy do Boga? Też rodzi się nam tutaj takie pytanie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta szorstka odpowiedź Jezusa wyklucza możliwość misji wśród Boga. Że ta misja jest właśnie całkowicie i bezwzględnie skierowana do członków narodu wybranego. Ale co nam znów w tej kwestii mówi kontekst? Trzeba od razu popatrzeć szerzej. Jeżeli sobie zadajemy takie pytanie tekstowi, no tutaj odpowiedź nam się wydaje narzucać od razu jednego rodzaju, tak? Jezus był posłany tylko do Izraela, nie był posłany do pogan i dlatego w tak szorstki sposób odpowiedział kobiecie. Ale popatrzmy, co jest w innych miejscach Ewangelii Marka. Więc chociażby ten pierwszy moment obecności Jezusa na ziemi pogańskiej, w ziemi Gerazejczyków, już nam pokazuje, że Jezus chce również uwolnić tych ludzi od złego ducha. W przeciwnym razie w ogóle by tam się nie udawał, ani też nie dokonałby tego egzorcyzmu. Więc ta obecność już nam to poświadcza. Kolejna sprawa to liczne uzdrowienia Jezusa i spotkania z poganami w różnych miejscach Ewangelii. Też na samym początku, w trzecim rozdziale Ewangelii Marka słyszymy o ludności również Tyru i Sydonu, która szła za Jezusem. I kolejna sprawa, teraz ta obecność Jezusa tutaj w okolicy Tyru i Sydonu była również dobrowolna. Więc te sytuacje, one nam pokazują, że Jezus tak bardzo subtelnie wskazuje, że ta Jego misja ma o wiele szerszy charakter. Chociaż zasadniczo jest posłany do swoich rodaków, do Izraela i ta misja będzie się tutaj na tym koncentrowała, to jednak mamy tutaj do czynienia też z taką pogańską sekcją w Ewangelii Marka. Bo tutaj w skład tego wchodzi oczywiście ten wcześniejszy rozdział, tekst o Gerazejczykach, ale przede wszystkim właśnie spotkanie z Syrofenicjanką. Później dokona się uzdrowienie głuchoniemego na terenie Dekapolu. Jezus będzie go dotykał, będzie wołał do niego Efata, czyli otwórz się. I po tym wydarzeniu nastąpi napalmienie ludzi na terenach pogańskich. To jest właśnie ta pogańska sekcja Ewangelii Marka. Ale to nie tylko to. Taką wielką pieczęcią otwarcia zbawienia dla pogan będzie bardzo ważny moment, jeden z kluczowych momentów Ewangelii Marka, a mianowicie słowa, które pojawią się po śmierci Jezusa. Otóż Ewangelia Marka jest tak skonstruowana, już mówiłam o tym sekrecie mesjańskim, więc Jezus się ukrywa swoją tożsamość, nie chce objawiać się jako Mesjasz, cudotwórca, aż dociera do Jerozolimy. Oczywiście uczniowie spodziewają się tego, że Jezus się tam objawi jako Mesjasz zwycięski, Mesjasz polityczny. Tak się nie dzieje. Jezus w oczach uczniów ostatecznie odnosi porażkę, zostaje pojmany i umiera w samotności. Jeżeli sobie prześledzimy dokładnie opis męki w Ewangelii Marka, to odniesiemy takie wrażenie, jakby Jezus umierał zupełnie sam. Chociaż Ewangelia, na przykład Jana, mówi nam o obecności umiłowanego ucznia, kobiet, Maryi pod krzyżem. Ewangelia Łukasza mówi nam o nawróceniu dobrego Łotra tuż przed śmiercią. Ewangelia Marka zupełnie to przemilcza. O obecności kobiet mówi dopiero po śmierci Jezusa. Chcę przez to ewangelista Marek podkreślić totalną samotność Jezusa podczas męki i śmierci. On zostaje zupełnie sam. Zostaje mu tylko Ojciec i aż Ojciec. I dopiero wtedy, kiedy umiera, niespodziewanie pojawia się wyznanie setnika rzymskiego, który widząc, w jaki sposób Jezus odchodzi z tego świata, jak ten człowiek umiera, jak to jest możliwe, żeby ktoś tak torturowany odchodził ze świata w taki sposób, jak on odchodzi. Słysząc to, widząc to, mówi: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. I to wyznanie tak bardzo kluczowe dla Ewangelii Marka, ponieważ temat Synostwa Bożego jest tutaj bardzo ważny, pada z ust pogańskiego setnika. Więc to jest to rzeczywistość niesamowicie ważna. Patrząc też na cudowną, genialną strukturę Ewangelii Marka, widzimy tu od razu połączenie z momentem chrztu Jezusa, kiedy to stwierdzenie o Synostwie Bożym pada z ust samego Boga Ojca. Więc te dwie wypowiedzi się zestawia. Ten moment chrztu, kiedy Jezus widzi niebiosa otwarte i słyszy głos Ojca: Tyś jest moim Synem umiłowanym. I na samym końcu właśnie te słowa podejmuje rzymski setnik. Zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Także zobaczmy, jakie niesamowite wywyższenie Boga w Ewangelii Marka. Tutaj czytamy o psach, o tych, którzy właśnie próbują zbierać te okruszki spadające ze stołu narodu wybranego Izraela. Tutaj okazuje się, że w tej dramatycznej sytuacji krańcowego opuszczenia Jezusa tylko ten poganin jest tym, który poznał się na Jezusie. Czyli otworzył się na rzeczywistość zbawienia, która się właśnie dokonała. Tak jakby to, co Jezus tutaj otwiera, dzięki tej Syrofenicjance, znajduje jakieś dopełnienie, niesamowite dopełnienie już w samym momencie zbawienia, czyli podczas Jego śmierci. Zobaczmy, jak czytamy fragment, jakiś wycinek Ewangelii, odnosząc go do całości kontekstu, do całego tekstu Ewangelii Markowej, on nam zyskuje zupełnie inny wydźwięk. Ci poganie to już nie są psy, ale to są ci, którzy odkrywają właśnie ten ogromny dar, który się dokonuje, i ten moment niesamowitego daru ze strony Boga do ludzi, do całej ludzkości, mianowicie moment zbawienia. Rzeczywiście z ludzkiego punktu widzenia to była całkowita klęska. To była tragedia, to była egzekucja niesamowicie brutalna. I w tej egzekucji rzymski setnik zobaczył Bożego Syna. Więc to, co się dokonuje dzięki kobiecie syrofenickiej, posiada też niesamowitą wartość. Otwiera się właśnie jakaś nowa rzeczywistość i Jezus tę misję skierowaną do pogan jakby już przygotowuje wcześniej, tak jak mówiłyśmy rano, poprzez tego uzdrowionego, opętanego z krainy Gerazyńczyków, który ma głosić, ma opowiadać o tym, że Królestwo Boże jest bliskie, że pojawił się ten, który wyzwala od złego ducha. Czyli patrząc właśnie od tej strony misji Jezusa, możemy na pewno powiedzieć, że Jezus na zasadniczo nie zmienił swojego pierwotnego przeznaczenia. Ostatecznie głosił słowo i był posłany do Izraela, ale jednocześnie ta odpowiedź wiary kobiety, ona stanowiła taki sygnał, że w tym momencie ten czas pogan powoli się zaczyna. To jest, moi drogi, coś podobnego do tego, co się stało w Kanie Galilejskiej. Maryja dała sygnał. No to jest ciekawe, Syn Boży jest też, był też otwarty na te różne sugestie. Kiedy Jezus w Ewangelii Łukasza chciał rozpocząć swoją działalność, mając lat 12, był tak zachwycony odkryciem swojego powołania, pragnie być nauczycielem Izraela, poczuł niesamowity power ducha w świątyni jerozolimskiej, zapomniał o tym, że ma rodziców i trzeba wracać do Galilei. On zupełnie nie wiedział, o co chodzi, kiedy przyszła Maryja z Józefem, ale czemu się nie szukała? On tutaj przeżywa, odkrywa właśnie to, do czego został powołany. Być nauczycielem Izraela, to jest całe jego życie. I dopiero Maryja sprowadza go tak na ziemię. Czemu się nam to uczy? Sprawiłeś nam ból. Dopiero w tym momencie Jezus jakby powietrze z niego schodzi i rozumie, że to jeszcze nie czas. Że Maryja tutaj jest dla niego takim znakiem, wyznacznikiem. Jeszcze nie czas. Natomiast kiedy są te gody w Kanie Galilejskiej, to ona właśnie znów po raz kolejny już czas. Już czasem, to jest ten moment. Zaczynaj i zwraca się do sług, uczyńcie wszystko to, co wam powiem. I tu zobacz, podobnie ta kobieta, również matka, jakby uderza w gong, jakby tą swoją wiarą mówi, już czas, abyśmy również i my mogli korzystać z tego niezwykłego, cudownego chleba zbawienia. Ale jeszcze teraz kilka słów na temat pedagogii Jezusa, bo jednak nie powinna nas zadowalać ostatecznie ta odpowiedź. Musimy jednak zapytać się, czy w tej szorstkiej odpowiedzi był jednak jeszcze ukryty jakiś sekret ze strony Jezusa. Dlaczego Jezus właśnie tak do tej kobiety mówi? No tak dosyć opryskliwie, tak może nam się wydawać. Musimy wziąć pod uwagę, że Jezus wędruje razem z uczniami. I możemy zadać pytanie, jakie mieli poglądy uczniowie? Na pewno bardzo nacjonalistyczne. Po pierwsze, widzieli, co się stało w ziemi Gerazejczyków, i że Jezus został delikatnie mówiąc wyproszony z ziemi pogańskiej. Możemy sobie też przywołać inne momenty, kiedy uczniowie denerwują się, ci słynni synowie grobu, bardzo święci Jan i Jakub, chcą zrzucać ogień z nieba na Samarytan, którzy nie przyjmują Jezusa, czyli do obcych są tutaj nastawieni w dosyć wrogi sposób. Więc mają takie pojęcie Mesjasza dosyć zamknięte, ekskluzywistyczne. Mesjasz to jest nasz władca polityczny, który nas wyzwoli, przywróci Królestwo Izraela, a wszyscy inni niech się trzymają tutaj na baczności, bo to my jesteśmy narodem wybranym. I teraz zobaczmy, kiedy Jezus wypowiada to stwierdzenie o zabieraniu chleba dzieciom i rzucaniu psom, to On w rzeczywistości wypowiada dokładnie to, co na ten temat uważali uczniowie. Jakby wyraża tę powszechną, obiegową myśl dotyczącą pogan. Tak Żydzi traktowali pogan. I jaki tutaj jest zamysł Jezusa? Taki podwójny. Z jednej strony On niejako prowokuje tą wypowiedzią kobietę do zajęcia stanowiska. Jakby Jezus chciał powiedzieć kobiecie, no zobacz, moi uczniowie traktują pogan jak psy. A co my na ten temat uważamy? No jak myślisz? I kobieta rzeczywiście w sposób bardzo inteligentny zrozumiała wypowiedź Jezusa. Potrafiła zareagować bardzo mądrze. Więc uczniowie musieli też w sposób niebywały zadziwić się jej odpowiedzią i również na pewno zadziwili się dalszą reakcją Jezusa. Jezus właśnie zauważa wiarę kobiety, zauważa jej niesamowitą pokorę i determinację. Czyli ta szorstka odpowiedź Jezusa, ona posiada właśnie taki podwójny walor, charakter pedagogiczny. Z jednej strony zachęca kobietę do zajęcia stanowiska, to jest coś podobnego jak w przypadku krwawiącej, to poszukiwanie kobiety wzrokiem, przywoływanie jej, aby ona stanęła w prawdzie, aby się objawiła tutaj przed Jezusem, żeby się dokonało coś więcej jeszcze. Tutaj jest podobnie. Jezus prowokuje kobietę do odważnej wypowiedzi. Również ze względu na swoich uczniów, którzy nie tylko wykazywali się bardzo nikłą wiarą, ale też w wielu sytuacjach objawiali się jako ludzie bardzo zamknięci, bardzo nacjonalistyczni, wykluczający innych, obcych i właśnie nawet denerwowali się, kiedy jacyś inni wyrzucali złe duchy w imię Jezusa. Że chcieli tego Jezusa tak zagarnąć dla siebie i żeby On był tylko nasz i nikt spoza naszego grona tutaj nie może mieć do Jezusa dostępu ani korzystać z Jego dobrodziejstw. No i właśnie podwójna rola takiej wypowiedzi. Pokazać też tym swoim uczniom, że oto poganie mają większą wiarę niż Żydzi. Ta kobieta w sposób heroiczny niejako zawierza Jezusowi. Otwiera się na Jego moc. Wierzy Mu do końca. Wyznaje wiarę właśnie w Niego i przyjmuje też tą swoją pokorną pozycję, która przynależy poganom. Też tą sytuacją wiąże się, jak już wspominałyśmy, ta wypowiedź Jezusa mówiąca o czystości rytualnej wszystkich pokarmów. To w tym tekście w 7 rozdziale, nieco wcześniej, jest mowa o czystości rytualnej. Jezus w 7:19 właśnie uznaje wszystkie pokarmy za czyste. To nie to, co spożywamy, zanieczyszcza człowieka, ale to, co z serca człowieka wychodzi, to czyni człowieka nieczystym. I już właśnie wcześniej zauważa się, że Jezus sam tę barierę przekracza. Chociaż zasadniczo te bariery jeszcze nie zostały przekroczone, bo zobaczmy dopiero zesłanie Ducha Świętego, Sobór Jerozolimski, wyjście właśnie chrześcijan w kierunku pogan, to jeszcze musiało nastąpić trochę czasu, aby to wszystko doszło do skutku. Ale Jezus poprzez ten swój gest pokazał, że te bariery, które owszem jeszcze formalnie istnieją, nie mogą zatrzymywać rozwoju Królestwa Bożego. Że to Królestwo Boże, zobaczmy, to jest tak jak ten zaczyn i to jest taka siła, to jest właśnie to młode wino, które rozrywa te stare bukłaki i trzeba dać mu przestrzeń, aby mogło to Królestwo Boże iść dalej i dalej się rozwijać. Może zobaczmy, mamy już dwa momenty wiary kobiety. Pierwszy, że w ogóle przebiła te wszystkie bariery i przyszła do Jezusa, pomimo tak wielkich różnic. I druga bariera, właśnie bariera tej szorstkiej odpowiedzi, która była znakomicie zrozumiana przez kobietę i również przez nią przekroczona. Czy to wszystko? Nie. Jest jeszcze ostatnia, trzecia bariera, związana z końcówką naszego fragmentu. On jej rzekł, przez wzgląd na te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł. Także Jezus przystaje na prośbę kobiety, ale jest pewne ale. Bo co się dokonuje? Cud na odległość. Czyli kobieta musi otworzyć się jeszcze raz na zawierzenie Jezusa. Ona nie wie, czy to się rzeczywiście dokonuje, bo tego nie widzi bezpośrednio. Ani tego nie odczuwa w swoim ciele, jak kobieta krwawiąca, że Jezus mówi i rzeczywistość się zmienia i cud się dokonuje. To jest cud na odległość, czyli kolejne wyzwanie dla jej wiary. No i Ewangelista mówi nam bardzo konkretnie, że kobieta poszła, wróciła do siebie, do domu. To nie jest zapisane, my możemy czytać między wierszami, możemy zadać sobie pytanie, co ona wtedy przeżywała, co czuła w tym momencie, czy Jej serce zadrżało z wątpliwości, czy aby rzeczywiście mnie wysłuchał. Czy mogę mieć pewność, że to Jego słowo uczyni to, co zostało powiedziane. Nie wiemy, co ona w tym momencie przeżywała. Czy miała tę wewnętrzną pewność? On tak powiedział, więc biegnę. Tutaj zobaczmy, ewangelista pozostawia nam taką przestrzeń do osobistego rozważenia, wejścia też w tę scenę, zanurzenia się w reakcji tej kobiety, w jej doświadczenie, w jej cierpienie. Żeby może też tutaj zobaczyć też te wszystkie nasze próby wiary, te nasze niepewności, to kiedy nie widzimy Bożego działania tak konkretnie, namacalnie, tylko musimy uwierzyć i iść. I ruszyć w drogę. Nie wiemy, jak długo ta kobieta do tego domu wracała. Ile trwała ta jej wędrówka wiary, aż w końcu przekonała się na swoje własne oczy, że ten cud się dokonał, że córka została uwolniona przez złego ducha. I w tym kobieta, zobaczmy, pozostaje zupełnie sama. Nie ma nikogo. Ona samotnie wraca. Także jest to taki kolejny trudny moment w tej Ewangelii, gdzie pozostaje kobieta i słowo Jezusa. Już nawet tego Jezusa już tak materialnie, fizycznie nie ma przy niej. Ona go pozostawia w tym domu, nie wiemy jakim, na terenie Tyru, wraz z uczniami i odchodzi. Odchodzi sama. Mając tylko w swoim sercu wiarę i moc w Słowo Jezusa. I właśnie to jest dla nas tak wielkim znakiem i świadectwem. Bo chrześcijanie wywodzący się z pogaństwa, jakby właśnie możemy powiedzieć ci rodacy Syrofenicjanki, w taki czy inny sposób, oni też zostają przez Ewangelię Marka wezwani do podobnej postawy. My nie widzimy Jezusa. Też musimy brać pod uwagę, iż Ewangelia Marka powstaje wtedy, kiedy wzmagają się bardzo mocno prześladowania Kościoła. Kiedy chrześcijanie, szczególnie ci chrześcijanie w Rzymie, zostają w imię Jezusa mordowani, pozbawieni życia. I jest to również dla nich zaproszenie do ogromnej wiary, do tego zawierzenia, że pomimo tego wszystkiego Jezus zwycięży. Chociaż my go nie widzimy, nie widzimy materialnie znaków jego zwycięstwa, tak jak ta kobieta, ale jesteśmy zaproszeni do wędrowania, wzrastania w tej wierze i odpowiedzi właśnie na to słowo, które jest nam dane. Także ta wielka wiara kobiety, ona się zrodziła ze słuchania. Usłyszała o Jezusie. I z jednej strony miłość do swojego dziecka, z drugiej strony nieustępliwa wiara. Doprowadziły ją do skutku. Cud źle dokonał, zły duch opuścił dziecko, a jednocześnie otworzyły się jakieś nowe drzwi. Otworzył się jakiś nowy etap dla pogan, którzy zostali zaproszeni do zbawienia. Że mamy tutaj do czynienia z wielką bohaterką, kobietą, liderką, tak możemy powiedzieć, wielkiej wiary, wielkiej odwagi, też wielkiego ducha i zaufania. I jest właśnie ona tą, która przeciera nowe szlaki dla Bożej łaski i Bożego zbawienia. Jak możemy zdefiniować ostatecznie właśnie postawę kobiety? Z jednej strony jest to właśnie wiara. Wiara, która się charakteryzuje spokojem, cierpliwością, nieustępliwością. I tutaj ta jej nieustępliwość może być porównywana z wiarą na przykład Bartymeusza, tego ślepca z Ewangelii Marka, który pod Jerychem będzie krzyczał i krzyczał i nie przestawał pomimo właśnie uciszających go przechodniów. taka wiara właśnie, która się nie poddaje. To jest ten pierwszy wyznacznik. Drugim wyznacznikiem jest uczniostwo. Ta kobieta staje się uczniem Jezusa, jest nawet przewyższa tych uczniów, którzy są przy Jezusie, bo ona ucieleśnia postawę ucznia. Dlaczego? Zobaczmy, uczeń w Ewangelii jest zaproszony do bycia ostatnim na wzór Jezusa. Jezus to podkreśla, mówi swoim uczniom, kto chce być pierwszy między wami, niech będzie waszym sługą, niech będzie niewolnikiem wszystkich, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I ta kobieta, zobaczmy, z miłości do swojej córki ona się totalnie uniża. Przyjmuje wszystko, tylko aby ta córka była uzdrowiona, uwolniona od swojego ducha. To jest też taki obraz przypominający nam Jezusa. Jezus, który się zupełnie uniża, staje się najmniejszy, staje się jak niewolnik, przyjmuje najbardziej upokarzającą śmierć w tym celu, aby nas ocalić. I ta kobieta też ma właśnie bardzo podobną postawę. Totalnie się uniża, aby ocalić swoją córkę. Czyli właśnie dla tej córki zgadza się na bycie ostatnią, najmniejszą, bycie właśnie takim pogańskim psem nawet. I trzecia sprawa, kobieta jest postacią profetyczną. Jest prorokiem, ponieważ ta jej postawa, otwartość i pragnienie spożywania chleba zbawienia przeznaczonego dla Żydów, to jest prorocka zapowiedź misji, która się dokona. Czyli ta wiara kobiety posiada charakter profetyczny. Zapowiada Kościół, który będzie złożony z pogan. I też właśnie to, o czym powiedziałyśmy, zmusza niejako tą wiarą Jezusa do działania. Jest takim bodźcem dla Jezusa. I w związku z tym rodzi się właśnie dla nas też takie pytanie. Pierwsza kwestia, nasza wiara. Czy jest pokorna, czy jest nieustępliwa, czy jest dialogująca i otwarta na próbę. No bo czasami to jest taka pokusa. O coś prosimy, potem tego nie ma, no to jak nie, no to nie. A tutaj właśnie ten obraz syrofenicjanki zaprasza nas do dalszego dialogu. Zawsze w takich sytuacjach próbujmy zadawać sobie pytanie, a może Jezus tutaj chce wyrwać ode mnie coś więcej, chce coś ze mnie wydobyć w tej sytuacji, chce coś we mnie stworzyć. Może ta sytuacja tej przestrzeni próby ma zrodzić we mnie coś nowego. Próbujmy tak w taki twórczy sposób nawet podejść do różnych swoich takich trudnych, bolesnych sytuacji, w których się modlimy, zmagamy się z Panem. Co tutaj ma się dokonać w takim razie? Jaka nowość w moim życiu? Bo te trudne sytuacje mogą być właśnie taką szansą na spotkanie z Jezusem. Mogą być też sprawdzianem z wiary. I możemy sobie zadać pytanie, jak ja reaguję w takich sytuacjach. Jeżeli potrzebuję właśnie tej pomocy, potrzebuję właśnie, aby ta moja wiara wzrastała, mogę prosić o to Jezusa. Daj mi Panie taką odwagę, taką pokorę, jaką charakteryzowała się syrofenicjanka. Aby we wszystkich Twoich pozornych zaprzeczeniach czy odmowie widzieć dla mnie jakąś kolejną szansę. No, tak to było właśnie w przypadku tej kobiety. A może też jest tak w moim życiu, że już widzę to podobieństwo, że mam podobne sytuacje, że coś w moim życiu się otworzyło. To może mnie też zachęcić i zaprosić do wielkiej radości i dziękczynienia. Kolejna sprawa to jest to uczniostwo. bycie uczniem Jezusa, jako przejaw wiary i właśnie troska o drugiego człowieka. Może możemy się znów tutaj pytać o naszą motywację pójścia za Jezusem. Czy jest tutaj taka motywacja głęboka? Czy jest we mnie też ta troska o innych? Czy jest służba wobec innych? Czy to moje chrześcijaństwo właśnie się przekuwa na tę służbę człowiekowi? Ale możemy dojść też do innego spostrzeżenia, bo zobaczmy, się możemy identyfikować z różnymi postaciami Ewangelii, nie tylko z Syrofenicjanką. Możemy też tak zupełnie przypadkowo odkryć, że może ja w tym momencie mojego życia jestem tą córeczką, która leży w tym łóżku i potrzebuje wstawiennictwa i pomocy jakiejś innej osoby. Też tak może być. Więc no, to też jest taka rzeczywistość, którą możemy zauważyć, że ja potrzebuję jakiejś syrofenicjanki w moim życiu. Ja potrzebuję kogoś, kto by mi w tym momencie podał rękę, bo ta moja sytuacja mnie przygniata i sama sobie nie poradzę w niej. No, też może być to bardzo piękne i cenne odkrycie. I ostatnia rzeczywistość, ten prorocki wymiar wiary, też moje życie może być znakiem bliskości Boga, bliskości Jego Królestwa. I tutaj właśnie też pytanie o moją odwagę świadczenia o Jezusie na różne sposoby. My mamy tych przestrzeń pogaństwa dosyć dużo, ich staje się coraz więcej, więc właśnie nasze świadectwo na różne sposoby może być składane w tych różnych pogańskich rzeczywistościach. Co jest moim tyrem i Sydonem, w którym mogę spotkać Jezusa? Może to być rzeczywistość mojej pracy, mojej codzienności, jakichś osób trudnych, ale też tym tyrem i Sydonem może być jakaś trudna moja osobista sytuacja wewnętrzna. Taka sytuacja, którą Pan chce przemienić, dotknąć, w której chcę ogłosić dobrą nowinę, że również ta przestrzeń dozna zbawienia. Ale też oczywiście Jezus będzie pytał o moją wiarę i o moją otwartość. Taką otwartość, jaka charakteryzowała pogańską kobietę. Także niech właśnie towarzyszy nam jeszcze dziś wieczorem, jutro rano postać tej kobiety, jej niesamowita wielkość, charyzma, otwarcie. To jest, moje drogie, bardzo zastanawiające, bo mamy tutaj do czynienia z poganką. I zobaczmy, że Jezus ją nie pyta nawet, czy wierzysz w Boga jedynego, czy dokonasz konwersji na judaizm? Tego rodzaju pytania się nie pojawiają. Zobaczmy, jak Jezus przekracza też te wszelkie bariery. Samo spotkanie z Nim, doświadczenie Jego osoby zmienia wszystko w życiu człowieka. Że ta jakby kobieta otwiera się oczywiście na wiarę w Boga jedynego, ale tutaj nie ma takich pytań. Jezus o to nie pyta. Jezus nie zamyka, nie szufladkuje człowieka. Chce Jego zbawienia w całości, chce Jego ocalenia. I oczywiście, tak jak w przypadku kobiety, ta droga jest też trudna, skomplikowana. Jezus daje kobiecie wysoką poprzeczkę do przejścia, ale kobieta zdaje ten egzamin i otwierają się nowe możliwości i nowy czas. Także zapraszam też do jeszcze wejścia w tę Ewangelię, do próby takiego podialogowania z tym tekstem i dopuszczenia tego słowa też do naszych serc, aby ono wydało w nas ono.